20 maja, Lauban, mieszkanie jubilera. Bear zerknął na róg budynku, gdzie powinna być tablica z nazwą ulicy, ale pozostała po niej tylko jaśniejsza plama na zadymionym murze. Wszędzie w Lauban, o której jeszcze niedawno toczyły się zacięte walki, widać było ślady pocisków i pożarów. Miasto kwitnące przed wojną umarło.
Przepraszam.
Zwrócił się do przechodzącej obok kobiety z wózkiem.
Tu gdzieś był sklep jubilerski.
Spojrzała na niego zdziwiona.
Ja nie stąd, nie wiem, proszę pana.
Dopiero w tym momencie dostrzegł, że w wózku nie było dziecka, a jedynie luźno wrzucone rzeczy. Nawet wystawał budzik. Najwidoczniej uciekając z domu, nawet nie miała czasu zapakować dobytku.
Tam, za rogiem.
Usłyszał głos tuż nad głową. Z otwartego okna na wysokim parterze wychylał się mężczyzna, który usłyszał jego pytanie.
To jakieś 100 metrów, ale dawno pana Schinnerta nie widziałem. Może chory, albo już stąd wyjechał.
Nie, wczoraj był po chleb.
Z wnętrza mieszkania dobiegł głos kobiety.
Dziękuję.
Bear ruszył szybciej we wskazanym kierunku. Wystawa jubilerskiego sklepu była zabita deskami, a drzwi zasłonięte furtką wyrwaną z ogrodzenia. Gdyby nie szyld na ścianie wskazujący, że jeszcze niedawno działał tu duży i bogaty sklep, nie pomyślałby nawet, że za brudnymi deskami mogły być precjoza. Uderzył pięścią w okiennicę.
Panie Schinnert, niech pan otworzy.
Odpowiedziała mu cisza. Ponownie załomotał w okiennicę, ale nic się nie wydarzyło. Odsunął się o parę kroków. Firanka w oknie na pierwszym piętrze poruszyła się. Pomyślał, że tam znajduje się mieszkanie lub druga część jubilerskiego sklepu. Nie dobijał się już więcej, bojąc się, że zwróci to uwagę jakiegoś radzieckiego patrolu, który mógł pojawić się w okolicy. Nie bał się Rosjan, ale gdyby Schinner zobaczył, że rozmawia z żołnierzami, utrudniłoby to jego zadanie. Wszedł szybko do sieni i wspiął się na pierwsze piętro dokładnie w momencie, w którym Schinnert stanął w drzwiach, mając najwyraźniej zamiar wymknąć się stamtąd. Widząc Bera, na schodach szybko wrócił do mieszkania i chciał zatrzasnąć drzwi, ale Bear wsunął stopę i pchnął mocno. Minął oszołomionego Schinnerta i przez wąski przedpokój wszedł do pokoju, którego okna wychodziły na ulicę. Była pusta. Zaciągnął firanki i rozejrzał się szybko. Tak jak przypuszczał, było to niewielkie mieszkanie, które jubiler wykorzystywał jako zaplecze. Drugie drzwi prowadziły do wąskich, kręconych schodów biegnących wprost do sklepu na parterze.
Przysyła mnie Ollenrode.
Odezwał się do Schinnerta, który stał w drzwiach, wciąż zaskoczony niespodziewanym wtargnięciem Bera. Ten zdjął rękawiczki, rozpiął płaszcz i usiadł przy stole. Ta informacja, zamiast uspokoić Schinnerta, wywołała nową falę lęku. Już wiedział, że obcy kłamie, ale nie mógł pojąć, dlaczego powołał się na Ollenrodego. W panicznej próbie zrozumienia tego, co działo się wokół niego, uznał, że jedyne wyjście to grać na zwłokę.
Gnany rządzą zysku, zaplątał się pan w sprawę, która pana przerasta, panie Schinnert. Niech pan siada. Jestem przyjacielem.
Schinnert uśmiechnął się. Nie miał innego wyjścia, jak tylko uwierzyć w te słowa.
Opowie mi pan wszystko?
Co?
Przysyła mnie Ollenrode. Pan go zna.
Nie, nie wiem kto to.
Niepewnie zaprzeczył Schinnert, ale Bear nie zwrócił na to uwagi.
Dobrze. Nie należy od razu wykładać kart na stół. Ale niech pan mi wierzy, że przychodzę z polecenia pana von Ollenrode. Wie pan, z Badkudowa do Lauban kawał drogi, a telefony nie działają. Więc uznał, że jak powołam się na niego, to wystarczy.
Mam panu wierzyć?
A ma pan inne wyjście? Zacznijmy więc rozmawiać. Szczerze.
Schinnert usiadł na brzeszku krzesła. Wciąż w pamięci miał widok rozkładających się ciał w podziemnym bunkrze i wciąż czuł ten straszliwy fetor, którego nie mógł się pozbyć. Odnosił wrażenie, że wdarł się w pory jego skóry i nie sposób go było zmyć ani wywabić. Nie wiedział, czy mężczyzna, który wtargnął do jego mieszkania, miał cokolwiek wspólnego z tymi, którzy go porwali w Marklisie.
A o czym pan chce rozmawiać? I kim pan jest?
Zapytał, starając się ukryć, jak bardzo przestraszyła go ta niespodziewana wizyta.
Panie Schinnert, wiem, że upłynnia pan precjoza, które nie należą do pana, czyli są kradzione.
O, wypraszam sobie.
Ostatnio był pan przesłuchiwany w dość niezwykłych okolicznościach.
O czym pan mówi?
Jeden łysy, drugi wyższy, Karl. W podziemnym bunkrze, pamięta pan?
Schinnert głośno przełknął ślinę. już zorientował się, że niechciany gość wie bardzo dużo. Rozważał tylko, czy dalsze upieranie się i udawanie uczciwego człowieka nie zakończy się tym, że zaciągnie go do makabrycznych podziemi i wrzuci do pomieszczenia z rozkładającymi się trupami. Oparł obydwie dłonie na blacie stołu, aby pohamować drżenie. Czuł, jak kołnierzyk koszuli wilgotnieje od stróżek potu spływających mu po karku. Nagła myśl dodała mu odwagi. Uznał, że ma przed sobą szantażystę, który przed ucieczką postanowił napchać sobie kieszenie bogactwami, za jakie spokojnie będzie żył po wojnie.
Proszę pana, to fakt, że działam na polecenie pana von Ollenrode. Sumiennie wykonuję rozkazy.
Do rzeczy, panie Stinert.
Majątek jest tak wielki, że zniknięcie kilku sztabek złota czy kilkunastu precjozów musi pozostać niezauważone. Dlatego zatrzymałem dla siebie pewne kosztowne przedmioty jako wynagrodzenie. Przecież nie jestem żołnierzem, lecz kupcem, jubilerem.
Dobrze, że postanowił pan być ze mną szczery.
Więcej. Ja chcę się z panem podzielić moją prowizją.
W jakiej wysokości?
Stinert wstał, podszedł do sekretarzyka, który stał przy ścianie między oknami i odsunął górną szufladę. Wsunął dłoń w wąską szczelinę i przez chwilę manipulował, aż z cichym szczękiem sprężyny odskoczyła boczna listwa. Z niewielkiego schowka, który ujawnił się między ściankami, Stinert wyjął zawiniątko. Przyniósł je do stołu i odwinął papier. Ber patrzył z zachwytem na wyłaniający się z szarego zawiniątka przedmiot.
Faberge. Ile?
Ma pan rację. Faberge. Jajko Piotra Wielkiego, zrobione przez wielkiego złotnika dla upamiętnienia 200. rocznicy założenia Sankt Petersburga, czyli w 1903 roku. Zdobione brylantami i rubinami.
Stinert mówił to z takim nabożeństwem, że Ber uśmiechnął się.
A tu, proszę, niespodzianka.
Stinert podniósł czubek jajka, a z wnętrza zaczęła wysuwać się miniatura pomnika Piotra Wielkiego, umocowana na szmaragdzie.
Piękne. Ile?
Trudno oszacować w tych czasach. Mogę powiedzieć tak. Po wojnie sprzedać można w Londynie za jakiś milion.
Marek?
Nie. Funtów. Ale kto by sprzedawał to cudo, kiedy można dobrze żyć sprzedając...
Odwrócił się i ponownie podszedł do sekretarzyka. Sięgnął do skrytki i wrócił, trzymając w dłoni niewielką sztabkę złota.
Takie proste sztabki.
Wróćmy do interesów. Skąd pan to ma?
Otrzymałem od pewnych ludzi.
Teraz zaczynała się najważniejsza rozgrywka. Stinert uznał, że pokazując bezcenne jajko, zyskał zaufanie przybysza, który tym samym się odsłonił. Specjalnie wybrał ten klejnot, wiedząc, jakie zrobi wrażenie. Jeszcze nie spotkał człowieka, który patrząc na skrzące się brylanty zatopione w złoto jajka, nie poddałby się nieodpartej chęci posiadania tego cuda.
Chcę poznać nazwiska tych pewnych ludzi. Miejsca spotkań z nimi, sposób aranżowania spotkań, a odwdzięczę się hojnie.
Stinert zaskoczony milczał. Spodziewał się gruźb, a tymczasem SS-man przedstawiał handlową propozycję.
Co znaczy hojnie?
Panie Stinert, pan kradnie własność SS. No, może nie pan, ale uczestniczy pan w tym procederze. Wie pan, jak SS za to karze?
Stinert wstał z krzesła, aby odpędzić makabryczne wspomnienie. Per rozejrzał się po pokoju.
Już pan spakowany. Myśli pan, że zdoła pan uciec przed nami?
Przed nami? To pan jest SS-manem?
Ber machnął ręką. W jakiś sposób miało to potwierdzać, że jest SS-manem, ale otwarcie nie chce się do tego przyznać.
Co pan proponuje?
Gwarancję bezpieczeństwa, czyli pełną ochronę. W zamian chcę poznać nazwiska ludzi, którzy przynoszą panu kosztowności. Spotyka się pan z nimi w tym mieszkaniu?
Stinert skinął głową, choć wciąż nie był pewien, czy może posunąć się dalej.
Ilu ich jest? Dwóch, trzech?
Dwóch.
Nazwiska?
Nie znam. Jeden jest Georg, drugi Zygmunt.
Kiedy tu będą?
Jutro, wieczorem.
Ber wstał. Był bardzo zadowolony. Nie podejrzewał nawet, że pójdzie mu tak łatwo.
Zawsze osobiście przyjmuje pan od nich przesyłki?
Tak. Muszę sprawdzić, czy są autentyczne i jaką mają wartość.
A gdyby pana nie było, ktoś może pana zastąpić?
Stinert spojrzał przestraszony na Bera. Zawahał się. Po chwili uznał jednak, że skoro zdecydował się ujawnić aż tyle, to nie było już sensu cofać się.
Nigdy tak się nie zdarzyło, ale czasy niespokojne, więc może mnie ktoś zastąpić. Hasło ewakuacja o 5:00. Odzew będę gotowy już o 3:00.
Natychmiast czuł, jak spada z niego ciężar. Czuł, że przybysz mu uwierzył. Za chwilę pójdzie sobie, aby wrócić następnego dnia wieczorem. Być może po to, żeby zrabować to, co przyniesie jeden z dwóch łączników. Wszyscy już myśleli o tym, z czego będą żyć po wojnie. Ten intruz na pewno też wyglądał na takiego, który zadowoli się garścią brylantów i dla nich gotów był zabić. Ale on, Horst Steinert, był sprytniejszy. Straszna noc w podziemiach nauczyła go ostrożności. Miał numer telefonu do ludzi, którzy zapewniali mu ochronę. Oni poradzą sobie z tym mydłkiem, któremu wydaje się, że jest kimś.
Dobrze, panie Steinert.
Bear sprawiał wrażenie zadowolonego. Wstał od stołu i zapiął płaszcz.
Będę jutro o 7:00. I panie Steinert, jeżeli mnie pan zdradzi, zabiję pana.
Tamci byli skuteczniejsi, pomyślał Steinert, konstatując z ulgą, że ten człowiek nie miał nic wspólnego z ludźmi z podziemi bunkra. Bear wyszedł, a Steinert przyłożył ucho do drzwi, nasłuchując kroków na schodach. Gdy ucichły, podszedł do telefonu. Mógł się spodziewać, że linie zostały zerwane i nie uda mu się dodzwonić, ale nie martwiło go to. Ludzie, którzy przychodzili do jego mieszkania nad sklepem, wyznaczyli awaryjny sposób porozumiewania się. Miał pójść do parku i wetnąć kartkę w szparę w obudowie latarni, 3:00 od bramy po lewej stronie. Podniósł słuchawkę. Telefon był głuchy. Postukał kilkakrotnie w widełki, ale nie zmieniło to sytuacji. Wyglądało na to, że linia telefoniczna została zerwana, co w ostatnich tygodniach zdarzało się aż nadto często. Wrócił do stołu i wtedy zobaczył rękawiczki SS-mana leżące na krześle. Uśmiechnął się na myśl, że człowiek, który wdarł się do jego mieszkania, już ich nie odbierze. Z papeterii leżącej na stole wysunął kartkę i za pomocą noża do otwierania kopert rozciął ją na pół. Potem złożył i ponownie rozciął. Alarm, intruz w moim mieszkaniu, 21 maja, godzina 7:00 wieczorem, napisał. Starannie zwinął kartkę, także utworzyła cienką rurkę i wsunął ją do górnej kieszeni marynarki. Był zadowolony ze sposobu, w jaki rozmawiał z obcym i zdobył jego zaufanie. To było sprytne. Niczego nie ukrywał, powiedział prawdę, ale wiedział, że już następnego dnia gościowi nic z tej prawdy nie przyjdzie. A ludzie, którzy go zabiją, nie dowiedzą się, że poznał ich tajemnicę. No, chyba że przed śmiercią chcieliby go zawieźć do podziemi. Szybko jednak to wykluczył, jako rozwiązanie zbyt dla nich kłopotliwe. Zastrzelenie intruza było ze wszech miar łatwiejsze. Włożył płaszcz i zbiegł szybko po schodach. Tak szybko, że nie dostrzegł Beara kryjącego się na schodach prowadzących do piwnicy, gdzie metalowe wieko zasłaniało kable telefoniczne i skrzynki. Wszystkie były ponumerowane i znalezienie przewodów biegnących do mieszkania jubilera nie przedstawiało żadnych trudności. Potem wystarczył jeden ruch ręki i telefon w mieszkaniu Steinerta przestał działać. Bear dostrzegł przez szklane okienko w drzwiach wejściowych, że Steinert poszedł w prawą stronę. Odczekał kilkanaście sekund, aż tamten oddali się na bezpieczną odległość i wyjrzał na ulicę. Steinert szedł szybko, nie myśląc nawet o tym, że jest śledzony. Ledwo skręcił w przecznicę, a Bear podążył za nim. Jubiler, wciąż jakby zatopiony w myślach, nie odwracał głowy, a nawet gdyby chciał sprawdzić, czy ktoś go nie śledzi, nie dostrzegłby Beara, który zmieszał się z grupką ludzi idących w tym samym kierunku. Przeszedł szybko wąską i zaśmieconą Kreuzgasse i wyszedł na niewielki plac otaczający kościół. Potem, wciąż nie rozglądając się, wszedł do niewielkiego parku. Zatrzymał się przy latarni i dopiero wtedy po raz pierwszy rozejrzał się bacznie. Nie znalazłszy nic niepokojącego, wsunął kartkę w wyznaczone miejsce w słupie i ruszył pewnym krokiem przed siebie. Bear stanął niezdecydowany. Ciekawość nakazywała mu wyciągnąć kartkę ze słupa latarni, ale obawiał się, że Steinert może zrobić koło i wrócić, aby sprawdzić, czy wiadomość jest na miejscu. Odczekał kilka minut, obserwując okolice. Steinert nie wrócił. Amatorzy nie powinni zabierać się za niebezpieczne przedsięwzięcia, pomyślał Bear. Podszedł wprost do latarni. Kartka wetknięta zbyt pospiesznie była dobrze widoczna w pęknięciu czarnej obudowy. Odczytał jej treść i zawrócił szybko. Steinert długo nie wracał do mieszkania. Następnego dnia zamierzał wyjechać z miasta i musiał odebrać w urzędzie konieczną przepustkę, za którą dał kilka ładnych brylantów. Potem zajrzał do miejscowej stacji benzynowej, od dawna zamkniętej, ale właściciel przygotował dla niego kilka kanistrów z żelaznego zapasu. To też kosztowało kilka brylantów, po 2-3 karaty każdy. Zostawił jeszcze zapas paru kamieni na przekupienie żołnierzy, gdyby nie uwierzyli jego dobrym dokumentom. Już zmierzchało, gdy wrócił do mieszkania nad sklepem. Ledwo zdjął płaszcz i powiesił na haczyku w przedpokoju, gdy usłyszał energiczne pukanie do drzwi. Zrazu pomyślał, że to Zygmunt albo ten drugi otrzymali wiadomość i nadmiernie się pospieszyli, ale po chwili usłyszał głos.
Panie Stinert, proszę otworzyć. Wróciłem po rękawiczki.
Poznał ten głos. No pewnie w dzisiejszych czasach nie należy gubić skórzanych rękawiczek, chociaż idzie lato, pomyślał jubiler. I natychmiast przyszło mu do głowy, że ostrożność nie zawadzi, więc zapiął łańcuch i ledwo uchylił drzwi. Za nimi stał Bear, uśmiechając się przyjaźnie.
Tak, zauważyłem. Chciałem panu jutro oddać.
Wolałby nie wpuszczać Beara, lecz przynieść rękawiczki z pokoju i podać mu przez szparę, ale natychmiast przyszło mu na myśl, że nie byłoby to grzeczne. Zsunął łańcuch.
Niech pan wejdzie.
Bear wciąż się uśmiechał, jakby zażenowany, że musiał wracać po taki drobiazg jak rękawiczki. I nagle Stinert zobaczył pistolet w jego dłoni. Cofnął się o krok. SS-man zerwał wełnianą chustę, którą dostrzegł na wieszaku.
Żona musiała zostawić.
Stwierdził Stinert, jakby nie zdając sobie sprawy, że te słowa nie mają sensu. SS-man w okamgnieniu zakręcił chustę dookoła dłoni, w której trzymał pistolet, aby stłumić odgłos wystrzału. Stinert, trafiony w brzuch, pochylił się i upadł na kolana. Usiłował podnieść głowę, ale SS-man przytrzymał ją. Dostawił lufę do karku i strzelił ponownie. Stinert zwalił się na podłogę. Bear nasłuchiwał przez chwilę, czy strzały nie wywołały zainteresowania sąsiadów, ale zza drzwi nie dobiegały żadne głosy. Na tym piętrze nie było już mieszkańców. Wszyscy wcześniej uciekli z miasta. Obrócił zwłoki na plecy i rozerwał koszulę na piersiach. Nie zawiódł się. Zobaczył cienki, srebrny łańcuszek z kluczykiem. Rozejrzał się, szukając miejsca, w którym Stinert mógł zamocować sejf. Uznał, że musi to być klasyczny schowek, czyli pod obrazem. Ale pomylił się. Pod żadnym nie dostrzegł metalowych drzwiczek. Poszukiwanie pancernej skrytki zajęło mu tak dużo czasu, że zaczął żałować, iż zastrzelił Stinerta, zanim wydobył od niego, gdzie schował dokumenty i kosztowności. Usiadł więc przy stole i zapalił papierosa, aby spokojnie przemyśleć dalsze działania.